Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną nasz MG, Rupert Zewzi-Hoyten.
Oraz oczywiście Werner Gorder, czyli mój gracz.
A dziś wrócimy na chwilę do tematu starcia, dyskusji, rozmowy między MG a graczem. Generalnie chcielibyśmy porozmawiać troszeczkę na temat tego, w jaki sposób na naszych sesjach przedstawiliśmy pewien element świata Warhammera.
A tym elementem jest Musilion, o którym odcinek nagraliśmy jakieś 2 lata temu. Był to 70. odcinek naszych rozmów o Starym Świecie. I dzisiaj chcę jakby odświeżyć ten temat, ale też pomijając to, co będziemy mówić o lore Musilion, jak to jest przedstawione w fikcji Warhammera, to chcę się też bliżej przyjrzeć temu, jak to rzeczywiście wykorzystać na sesji, jak my próbowaliśmy to robić, w sensie ja jako MG, co tam próbowałem wprowadzać i dlaczego, jak to zostało odebrane przez graczy, tutaj Werner będzie ich reprezentował.
No i w skrócie zmierzyć się z tym, jak wyglądała nasza teoria, a jak wyglądało to w praktyce w naszym wykonaniu.
Dokładnie. Zatem zapraszamy do odcinka, a wcześniej jeszcze przypomnijmy, że jeżeli wam się to podoba, to rzucajcie lajki, suby i takie inne rzeczy. Zawsze o tym zapominam mówić na początku. W cieniu Imperium.
No dobrze, to może tak zacznę z wysokiego C. Co ci się nie udało?
Co mi się nie udało? Okej, to może zacznijmy od tego, co chciałem zrobić i dlaczego, bo ja uważam, że Musilion jest bardzo ciekawym miejscem, dlatego że wiadomo, że to jest takie bardzo złe i przeklęte miejsce i wszyscy tam umierają i mutacje i źle i klątwa i ci biedni wieśniacy i ci źli panowie nad tym czuwają i oczywiście wszędzie korupcja, zepsucie, zło, 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 zło. Tak to nam wynika z lore. Więc zdecydowanie chciałem, żeby Musilion, wiesz, nie było po prostu kolejnym miastem, które gracze i ich bohaterowie odwiedzili i żeby to też nie było potem, wiesz, na zasadzie, okej, to jak coś, to zawsze możemy podskoczyć do Musilion, bo tam można było, nie wiem, dostać to czy to, znaleźć, nie wiem, jakieś tam rośliny, przedmiot, PN-a, nieważne. Na pewno chciałem, żeby to było miejsce, do którego gracze nie będą chcieli lekko wrócić, jeżeli uda się z niego wyjść, żeby to było naprawdę miejsce, którego się, wiesz, boją, które budzi jakiś respekt, które jest miejscem, do którego, no jeżeli trzeba, to można się tam udać, ale trzeba mieć naprawdę dobry powód i jednak lepiej ją mieć szerokim łukiem, jeżeli to jest tylko i wyłącznie możliwe. Natomiast samym Musilion też problem i jakby wyzwanie polegało na tym, że wydaje mi się, że takie najpopularniejsze porównanie do Musilion to jest Mordheim, prawda? Też przeklęte miasto, też źle, też mutanci, też te wszystkie złe grupy i tak dalej. Do tego Spaczeń, Wyrdstone czy cokolwiek innego. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę lore, to mamy tutaj takie dwie bardzo duże różnice i to nie o to chodzi, że Bretonia i Imperium, tylko o to, że no Mordheim jest generalnie opuszczony, nieważne czy patrzymy w tej linii czasowej zaraz po upadku komety, czyli tam rok 2000, czy w linii czasowej już bardziej standardowego Warhammera, gdzieś tam 2500 kalendarza Imperium, ono jest generalnie opuszczonym miastem, w którym nikt nie żyje i udają się tam jakieś różne awanturnicze grupy, żeby zdobyć dla siebie ważne rzeczy, zazwyczaj jest to ten Wyrdson, ale to mogą być jakieś artefakty, nieważne. W każdym razie to de facto jest taki wielki RPG-owy loch w postaci miasta, prawda? Niebezpiecznie, pułapki, potwory, nie ma tam życia jako takiego.
Zasadniczo tak był pisany.
Tak, dokładnie.
No, pod taką grę.
Z Musilion sytuacja jest inna, ponieważ klątwa Musilion i tak dalej, to wszystko się zaczęło jakieś 200 lat temu, mniej więcej wtedy, kiedy była ta afera fałszywego Graala. I przez te 200 lat, czyli tak 3-4 pokolenia lekką ręką, ten Musilion jednak wciąż żyje. Tam ludzie się rodzą, umierają, znowu kolejni mają dzieci. On wciąż cały czas funkcjonuje, jest miejscem, w którym to społeczeństwo w jakiś sposób sobie radzi. Tak, to może być wciąż ten warhammerowy, powolny upadek, no ale pokolenia w jakiś sposób tam egzystują, więc te wszystkie niebezpieczeństwa, czy to związane z, nie wiem, najemnikami, piratami i bandytami, czy właśnie z kwestią magiczną, kwestią zepsucia i korupcji, nie mogą być aż takie straszne, skoro to życie się tam utrzymuje, skoro całe, wiesz, wsie, zamki, no i samo miasto w jakiś sposób funkcjonuje po tym wszystkim. Więc to był dla mnie taki element, który starałem się rozgryźć i uzasadnić, także to, co wyciągamy z lore, w jakiś sposób też relatywnie działało na sesji. W sensie, wiesz, taka logika świata, dlaczego ci ludzie tam żyją, dlaczego to wciąż działa. Nie wiem, na ile mi się to wszystko udało, ale miałem kilka takich myślę, że całkiem sensownych podstaw, jakie wyciągnąłem właśnie na podstawie samego lore.
Czyli tak, kiedy się słucham, to można dojść do wniosku, że chciałeś pokazać miasto, które żyje, ale jest w stanie rozkładu. Dobrze to rozumiem?
Tak.
A właściwie miasto portowe, które żyje, a jest w stanie rozkładu, bo to też jest jedna dość duża różnica pomiędzy miastem, które jak na przykład Mordheim jest bardzo daleko od morza, w związku z czym można do niego dostać się tylko lądem albo rzeką, ale to tak czy inaczej jest daleko. A tutaj mamy Mucion, który jest miastem bądź co bądź portowym i w każdej chwili teoretycznie może pojawić się tam każda osoba, która przypłynęła tam statkiem.
Tak. Właśnie też jedna z tych kwestii, które jakby pomagały mi uzasadnić, dlaczego to wciąż trwa i jest żywe. No bo to był dla mnie też taki pierwszy duży problem. Jak się nad tym zastanawiałam, okej, to dlaczego ci wszyscy ludzie w tym Muslią, wiesz, nie umarli albo sobie nie poszli w cholerę? Bo to jest takie rozsądne pytanie. No jesteś w przeklętej baronii, jest tam źle, klątwa, nie klątwa, zła magia, nie umarli sobie, chodzą jak chcą za dnia i tyle, więc dlaczego to wciąż trwa? Ale jak tak spojrzałem na to wszystko, no to na to się składa tak naprawdę kilka elementów. Po pierwsze, mamy coś takiego jak kordon sanitarny, czyli jest to kordon sanitarny, który jest rozłożony dookoła Mustrią jako baronii, nie samego miasta. I jego zadanie jest takie, żeby powstrzymywać chłopstwo z regionów Mustrią do przejścia do całej reszty Bretonii, ponieważ tam były zarazy, plagi, więc to jest takie czysto zdrowotna, czysto taka sanitarna kwarantanna. Wiadomo, że w Bretonii chłopi też praw za bardzo nie mają, więc to nam rozwiązuje problem, dlaczego ci chłopi tam, powiedzmy, cały czas siedzą, a siedzą tam dlatego, że po prostu nie mogą wyjść, bo ich tam rozstrzelają z łuków, czy po prostu wezmą na miecz.
No i zostaje pytanie, dlaczego siedzi tam szlachta?
Tak, ze szlachtą w ogóle jest ciekawa historia, jakby się nad tym zastanowić, ponieważ z racji tego, że książę Muslion przepadł, bo to nawet ciężko powiedzieć, że zginął, w każdym razie nie ma księcia Muslion od tych 200 lat, to cały ten system feudalny rządzenia troszeczkę nam się załamał. Jako ludzie tam z XXI wieku rzadko o tym pamiętamy, ale jednak cały ten feudalizm opierał się nie na tym, że wiadomo, tam, nie wiem, hrabia jest wyżej od margrabiego, czy odwrotnie, czy potem mamy barona, księcia, wielkiego księcia i tak dalej, już nieważne jak te tytuły się gdzie komponowały. Bo to nie wystarczyło, że ktoś miał wyższy tytuł, to jeszcze musiało mu się podlegać, prawda? To szło po prostu jak piramida finansowa de facto. Więc w wypadku Muslion ta szlachta nie ma się do kogo zwrócić po opiekę i ochronę, bo nie ma swojego księcia, ale z drugiej strony nie bardzo kto ma jak i może nią zarządzać, ponieważ brakuje tego ogniwa, które, prawda, by to spajało. Bo normalnie król, czy ktoś tam powiedziałby księciu Muslion, zrób to czy tamto i ten książę by tym swoim wasalom nakazywał dalej. Ale ponieważ nie bardzo jak ta informacja ma przejść formalnie i prawnie, to oni są tam sobie tylko, wiesz, na swoim, nikt ich za bardzo nie może kontrolować, no ale też się nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że o ile oni rzeczywiście legalnie mogą podróżować po Bretonii i mamy informacje w lore o tym, że się zdarza właśnie, że jakiś tam musliński szlachcic, czy to próbuje się gdzieś zaciągnąć na służbę, czy odwrotnie bierze jakichś młodych rycerzy na służbę do siebie, a oni się potem dowiadują o Pani Jeziora, o tragedii, że to jednak jest Muslią. Więc oni są, wiesz, moim zdaniem taka persona non grata w całej reszcie Bretonii. Zresztą nad tym się zastanawiałam, jak tworzyliśmy nową postać dla Józefa, który właśnie miał być i jest bretońskim rycerzem, ale z Muslią, gdzie technicznie te, wiesz, wszystkie rzeczy, które się należą każdemu innemu szlachcicowi, jemu też się należą, czy to tam prawa jakieś gościnne, szacunku, kwestii, nie wiem, postępowań przed sądami, wszystko to, ale z drugiej strony oni zawsze są, wiesz, widziani jako gorsi, jako inni, więc jak gdzieś się tam pojawią na jakimś dworze i będzie wiadomo, skąd oni są, no to nikt nie chce za bardzo z nimi rozmawiać, prawda, zapraszać na uczty, stawiać do pojedynków, cokolwiek, więc niby są częścią tego społeczeństwa, no ale nie są mile widziani, więc siłą rzeczy wielu z nich siedzi w tym Muslią, bo no co innego ma robić. No oprócz tego też ważne są te wszystkie tradycje, prawda, utrzymywanie dziedziny, zamku, tam z dziada, pradziada, własnej ziemi, tych chłopów i tak dalej. No więc nie bardzo jest dla nich jakiekolwiek inne miejsce, moim zdaniem.
A do rozmowy o tym, gdzie i dla kogo jest miejsce, wrócimy już po krótkiej przerwie.
Na gościńcach już listopad, ale my mówimy nie jesiennej gawędzie. Dość błądzenia po bezdrożach, gdy twoja drużyna może zatracić się na ulicy stu tawern. Niech nie giną od ciosu Bestigora, tylko wyzioną ducha w lochach czarnej komnaty. Koniec spania na sianie, gdy nie stać ich na gospodę. Teraz mogą spać na ulicy przed pałacem samego imperatora. Do czasu pojawienia się Straży Miejskiej, 3 kopie najnowszego podręcznika Altdorf, Korona Imperium, oczekują na odważnych patronów, chcących rzucić wezwanie stolicy Imperium i swoim graczom w dzieju Imperium.
No i w to wszystko wpisują się też mieszczanie, którzy mogą też trochę odetchnąć dzięki temu, że ten ucisk feudalny w ich kierunku jest tam jednak trochę lżejszy. A przy okazji można sprzedać jakieś nie do końca uczciwie nabyte przedmioty, które przywieźli jacyś tam żeglarze.
Tak, no bo wiesz, nad tym się zastanawiając, no to Musią jest z jednej strony oczywiście nad brzegiem morza, de facto oceanu, a z drugiej natomiast jest jednak przy ujściu wielkiej rzeki, bodajże Grismery, która tam płynie jeszcze z Parawonu i z Atlorem, więc mimo wszystko skomunikowany jest świetnie. No i to wiąże się też z tym, że tam jest duży napływ ludzi z zewnątrz, pomijając wszelkiej maści żeglarzy, marynarzy, zwłaszcza tych z bardziej podciemnej gwiazdy, że tak powiem. To też nie zapominajmy, że ci wszyscy ludzie, zwłaszcza chłopstwo, które ma różnej maści problemy w swoich prowincjach bretońskich, jak chce gdzieś uciec, to Musnią jest w zasadzie jedynym miejscem na mapie Bretonii, gdzie nie będzie ich się zbyt wytrwale szukać i gdzie karząca ręka sprawiedliwości rycerstwa bretońskiego ich nie sięgnie, więc tam też jest cały czas, wiesz, mamy jakiś influks populacji świeżej, która będzie nam rekompensowała trudy i znoj codzienności w Musnią. Samo mieszczaństwo też założyłem, że będzie troszeczkę okopane na tych swoich pozycjach w ramach jakiejś społeczności. Tu też ważna kwestia, doszedłem do wniosku, że Musnią jako wciąż baronia jest takim ciekawym miejscem, że z racji tego, że to wszystko podupada, wiesz, że ludzi jest mniej, ciężko jest tam wystawiać armię czy coś takiego, to bardziej są jakieś zbrojne bandy, w najlepszym wypadku, nieważne czy wystawione przez szlachcica czy przez jakiś gang, a jednocześnie z racji tego, że no było pełnoprawną baronią, więc tam były postawione te wszystkie warownie, fortyfikacje, donżony, zamki, wieże i tak dalej, to każdy, kto już coś ma, w sensie masz swój jakiś mały zameczek, jakiś mały kasztel czy cokolwiek, to relatywnie łatwo ci się obronić, prawda? Bo z takiej prostej konstrukcji warownej, no to 10 czy 20 osób możesz się bronić przez długi czas, przez dużo większymi siłami, a z drugiej strony bardzo ciężko jest atakującym z samego Musnią, wiesz, zebrać na tyle poważną siłę, aby komuś zagrozić, więc w moim rozumieniu te wszystkie pozostałe domy szlacheckie, które tam się nie rozpadły i nie wymarły same z siebie, nie za bardzo mają jak sobie wzajemnie zagrozić, bo mają mniej więcej tyle ludzi, żeby jakoś tam szczątkowo obsadzić te swoje włości, te swoje warowne budowle, a jednocześnie nie ma tego na tyle dużo, żeby zebrać, wiesz, armię i pójść do sąsiada i go przejąć, no bo żeby zbudować armię, to trzeba mieć dużo jedzenia, trzeba mieć dużo ludzi, trzeba mieć czas, żeby tam zrobić jakieś obrężenie czy cokolwiek, a po prostu to, ile razy więcej siły potrzebujesz, żeby zdobyć coś, wiesz, jakąś warowną konstrukcję, no nie przekłada się na to, więc oni sobie tak powoli gdzieś te domy podupadają i wymierają, ale no to się może ciągnąć tak, jak się ciągnie według lore pokoleniami, ponieważ no trudniej jest coś zabrać, jak jest dobrze bronione, niż tego bronić, prawda?
A też szanse na to, żeby wykorzystać tą bardzo dobrą lokalizację geograficzną, są dość małe. Głównie właśnie z powodu tego cordon sanitaire, które no bardzo podnosi koszt przewiezienia wszystkiego, co było handlowane w Musionie do reszty krainy, albo to trzeba i przewieźć, a to trzeba przepłacić strażników, a to mamy opisywaną nawet w lore właśnie tą główną bramę, przez którą może prowadzić handel, na której nakłada się cła i tak dalej i tym podobne. I to wszystko sprawia, że te rzeczy, które nawet można by tam w tym porcie obracać, no one nie bardzo przekładają się, moim zdaniem przynajmniej, na to, żeby ta szlachta czy ci mieszczanie tamtejsi mieli wystarczająco dużo siły, żeby dobrze coś się odbudować i w jakiś sposób zapobiec temu powolnemu upadkowi, który cały czas postępuje.
Tak, tym bardziej, że no ja założyłem, że jak masz, nie wiem, swój zamek i powiedzmy ze 3-4 takie musliońskie wsie pod sobą, no to ty ile jesteś w stanie osób zorganizować? No z 50-70 takich, wiesz, zdolnych do noszenia broni. No
jak bez kozery powiem 200.
No to myślę, że to jest sporo jak na musliońskie standardy. No ale nawet jakbyś miał 200 osób, no to wiesz, samego muslią nie będziesz oblegał, bo nie bardzo jest jak. Nie bardzo też jest po co, bo te mury w różnych częściach są zniszczone po tej bitwie jeszcze właśnie z czasów afery fałszywego Graala. No natomiast pójść tam gdzieś do miasta i jak są ci mieszczanie też w ramach jakichś swoich struktur, czy przy danej świątyni, czy przy pozostałościach jakiegoś cechu, czy jakiejś nowej grupy religijnej, to wiesz, po takim mieście to się można naprawdę gonić bardzo długo i bardzo ciężko też jest je oczyścić i wiesz, zająć wioskę to jest coś innego, jak masz tam 10 chałup na krzyż, to można iść od chałupy do chałupy, tak swoją drogą to ciekawi się ma do pewnych najnowszych wydarzeń politycznych, o których tutaj nie będę mówił, no ale właśnie wiesz, takiej nadmorskiej miejscowości, chodzenie od domu do domu i ustawianie tam ludzi, którzy tam sobie żyją, bardzo ciężko jest zrobić, trzeba naprawdę ogromnych środków, więc zakładałem, że właśnie dlatego samo miasto i poszczególne frakcje mogą w nim żyć, natomiast doszedłem też do wniosku, że kwestia podziału władzy w samym mieście też będzie fluktuowała, bo z jednej strony mamy na przykład Kaplicę Graala, która jest opisana jak najbardziej w podręcznikach do Bretonii, to jest taka kaplica Graala, nie do końca, bo te kapłanki tam to są takie troszeczkę, no szwindle robią generalnie i tyle.
Troszeczkę?
No troszeczkę.
No po prostu jest szwindel.
To jest wielki szwindel, ale ja założyłem, że one rzeczywiście tam skupiły, wiesz, wokół siebie iluś ludzi, jakąś tam siłę, która w to wierzy i stara się pomagać, żeby to działało, no i trzymać jakiś tam porządek, ochrona. A to też, wiesz, ja wyszedłem z założenia, że te wszystkie frakcje w samym mieście, no to mogą liczyć na właśnie kilkudziesięciu ludzi zwykle, którzy są w stanie być pod bronią, co jest no siłą na tyle dużo, że nie wiem, przeciętna drużyna poszukiwaczy przygód musi się z tym liczyć, ciężko im to pokonać, no ale z drugiej strony nie jest to nic wielkiego w porównaniu do księstw poza Muslią. Do tego dochodzi jeszcze kwestia właśnie, że jak odwiedzają rozmaite statki Muslią, to wiesz, okręty pirackie duże, czy nawet jakieś małe floty pirackie spokojnie mogą mieć setkę czy dwie setki swoich ludzi pod bronią. Więc ta władza jest taka troszeczkę płynna. Wiadomo, że też tych 100 ludzi, których masz na statku, jakich poślesz do walki w mieście, to się tak nie będzie tak samo przeliczało, zwłaszcza do walki w mieście z ludźmi, którzy to miasto znają od podszewki, ale wiesz, to cały czas moim zdaniem jest na jakiejś takiej bardzo zmieniającej się szali, kto gdzie, kiedy ma więcej władzy i że to też prawdopodobnie regularnie się zmienia, w sensie Muslim, który byłby odwiedzony po 2 czy 3 latach, ten układ sił i stronnictw mógłby być zupełnie odmienny w zależności od tego, jaką mamy porę roku, kto przypłynął, kto z kim wszedł w sojusz, kto z kim wygrał, kto przegrał, prawda?
Okej, to tyle jeśli chodzi o założenia, a teraz powiedz mi, co myślisz, że udało ci się pokazać, bo jedną rzeczą są założenia i to, jak projektujemy sesję, a drugą rzeczą to, dzięki czemu te założenia staramy się przekazać graczom.
Wiesz co, myślę, że gracze uznali, że ten Muslion rzeczywiście jest raczej takim nieprzyjemnym miejscem, chociaż powiem szczerze, miałam takie...
Myślę, że to ja ci powiem, co uznaliśmy, a przynajmniej ja uznałem, okay. Nie chcę mówić za innych. Dobra.
Znaczy nie, ja miałam takie mocne postanowienia, żeby... Bo też założyłem, że ci wszyscy mieszczanie, piraci i tak dalej, to wiesz, to się wszystko tam w tym mieście jak porusza, to się porusza zwykle w grupach mniej więcej 10-osobowych, że są takie właśnie zbrojne bandy, trochę mniej więcej jak znamy z Mordheima, bo to jest takie minimum, żeby w miarę czuć się bezpiecznym. Chyba, że naprawdę świetnie znasz miasto, wiesz, którędy przechodzić i tak dalej. To też w kontekście właśnie rozmiaru mojej drużyny, czy przeciętnej drużyny do RPGa, że jak kogoś będą widzieli, to żeby to zawsze było zagrożenie. Bardzo chciałam też tak graczom to na przykład właśnie w ramach tworzenia postaci tego rycerza mówiłem, żeby oni nie myśleli, że mogą tam bezpiecznie po prostu przejść sami, czy nie wiem, w dwie osoby. Na początku miałem taki plan, że za każdym razem jakby na przykład drużyna mi się dzieliła i tak dalej i dwie osoby próbowały gdzieś pójść, to żeby była szansa na walkę, że rzeczywiście, nie wiem, dwie osoby z drużyny spotykają właśnie jakiś tam oddział najemników, piratów, nieważne. I oni po prostu, no wiesz, nas jest 10, ich jest 2, no to jest po naszej, bierzemy co jest do wzięcia, może zabijemy, może nie. Na samych sesjach tego tak bardzo nie rozgrywaliśmy, bo to jednak taka praktyka, no wymagała tego, żeby się nie bawić w za dużo takich walk, żeby tego, wiesz, nie przyciągać, zwłaszcza jak tylko pół drużyny byłoby zaangażowane, ale bardzo chciałem, żeby właśnie miasto jednak bardziej się ze sposobem poruszania po nim i z graniem po nim kojarzyło z takim typowym dungeonem, gdzie zawsze może wyjść coś nieprzyjemnego, walka może być za każdym rogiem ulicy, a mniej takim typowym miastem, że okej, okay, no to jesteśmy w mieście, jesteśmy sobie w Waldorfie, to może byśmy poskoczyli tam na Aleję Tysiąca Tavern, a może tam na targowisko, a może pod Pałac Imperatora i tak dalej. Na pewno chciałem, żeby nie było takiej, wiesz, lekkości w myśleniu graczy, że o, skoro jesteśmy w mieście, to w zasadzie, wiesz, działają te punkty szybkiej podróży, możemy załatwić to, tamto, siamto, wystarczy powiedzieć, bo przecież jesteśmy w mieście. Bardzo chciałem wprowadzić właśnie to, żeby było na zasadzie, jak w Lochu, okej, okay, ale tam jest pokój z pułapkami, a tam było legowisko czegoś, a tam było jeszcze coś czego. Czy opłaca nam się wykonywać ten ruch, czy opłaca nam się iść, czy opłaca nam się dzielić? Wydaje mi się, że nie wyszło to tak dobrze, jakbym sobie życzył tego na samym początku.
Okej, okay, a jeszcze jakieś inne rzeczy, jak ten rozkład chciałeś pokazywać, wiesz, plastycznie.
Tak, w zasadzie, bo to też mi troszeczkę skróciłeś, a tu jednak trzeba o tym powiedzieć, bo tutaj ważna rzecz związana z tym wszystkim jest oczywiście kwestia magiczna, zepsucia, korupcji i tak dalej. No i z lore wiemy, że jakby źródłem tego wszystkiego jest zamek książęcy w Muslion, który jakby ma być tego wszystkiego centrum, no ale jak ja się nad tym zastanawiałem, to doszedłem do wniosku, że ciężko to spiąć na zasadzie takiego jądra ciemności, że im bliżej zamku, tym jest gorzej, bo wtedy ci wszyscy ludzie w Muslion musieli być jeszcze bardziej zmutowani, jeszcze bardziej, wiesz, po stronie chaosu, czy nie umarłych, czy czegokolwiek złego, jeszcze bardziej nie dałoby się tam żyć, co koliduje z koncepcją, że to miasto jednak w jakiś sposób żyje i działa. Więc ja wyszedłem z założenia, że z racji uwarunkowań ogólnogeograficznych, wiesz, kwestii tam sieci geomantycznej i tych wielkich obelisków elfii, które gdzieś tam posyłają wiatr magii dalej, że Muslion jest troszeczkę wokół takiego magicznego cyklonu zepsucia, że najgorzej tak na dobrą sprawę jest na tych bagnach dookoła. W samym zamku to jest inna kwestia, też jest tragedia. Ale już samo miasto i te rzeczy blisko miasta, wiadomo, tam wciąż nie jest fajnie pod względem mutacji i tak dalej, ale jest jednak dużo spokojniej niż można się spodziewać na wejściu. Oczywiście zakładałem, że ludzie z Muslion częściej są mutantami, a jednocześnie jakby średnia odporność na tego typu zagrożenia jest w społeczności wyższa, skoro oni wszyscy jednak tam tak długo są w stanie żyć przez pokolenia. No i dla mnie, wiesz, właśnie w opisach potem miasta i tego wszystkiego to było z jednej strony to, że albo gracze jak gdzieś podróżują, to jest puste miasto zniszczone dawno temu w oblężeniu i tylko to wrażenie tej klątwy, która ciąży nad miastem i tego zamku, które nad nimi góruje, nad samym miastem zresztą, tak? Natomiast w tych bardziej zagęszczonych, jeżeli chodzi o ludzi w miejscach, to starałem się to zawsze opisywać tak, że albo właśnie widzą zbrojne bandy i to jest zawsze, wiesz, 10, 12, 15 osób, które spoglądają na drużynę i szacują swoje szanse i potencjalne zyski z konfliktu, żeby gracze wiedzieli, że tam nikt nie patrzy na nich przyjaźnie. Ewentualnie, gdzie było spokojnie, to już były te większe skupiska, gdzie ludzie się jakoś organizowali w ramach jakiejś hierarchii. Też starałem się zawsze tam pokazać jakieś służby porządkowe, też w większej ilości właśnie kilkunastu, kilkudziesięciu ludzi, którzy, wiesz, pilnowali, żeby porządek tam utrzymywać. Żeby nie było takiej możliwości, wiesz, spokoju i wytchnienia, na przykład idąc samemu spacerem przez Muslion, bo to nie powinno mieć miejsca, moim zdaniem.
Wiesz, wydaje mi się, że to jest ciekawe, co mówisz, bo nie mogę mówić oczywiście za wszystkich, natomiast z mojej perspektywy to wyglądało trochę inaczej. To znaczy te miejsca, w których najbardziej czułem się, że jestem w Muslionie, czy że zbliżam się do miejsca, które jest bardzo niebezpieczne i w ogóle ta wycieczka jest bardzo złym pomysłem, to pamiętam było kilka takich. Pierwsze to było w momencie, kiedy w końcu dotarliśmy pod mury Muslionu i minęliśmy to całe obozowisko narkomanów, tych wyrzutków społecznych, którzy tam właśnie przed bramą sobie żyją i dogorywają, po dobrych kilku sesjach budowania napięcia i opisywania nam tego, jakim to złym pomysłem i dlaczego złym pomysłem jest w ogóle idea wędrowania w kierunku tego przeklętego miasta. Więc takie najbardziej wrażenie, że właśnie oto jesteśmy w przeklętym mieście, miałem, kiedy opisywałeś tą bramę i kiedy przez tą bramę przechodziliśmy i potem były puste ulice tego miasta i czarne okiennice, w których nikt niby nie patrzy, ale czujesz dziwne wrażenie. Więc jeżeli by opisać to tak po prostu, że idziesz ciemną ulicą, są czarne okiennice i masz wrażenie, że może ktoś na ciebie patrzy, to jest jedno, ale najpierw budowanie tego napięcia przez kilka poprzednich sesji, że to jest właśnie to miasto, do którego idziesz i to jest złe, bo tam to, tamto, siamto, wamto, no to jednak trochę inaczej wtedy wygląda z perspektywy gracza. Czy ja miałem perspektywę taką, że traktowałem miasto jako labirynt, przez który trzeba się przebić? Szczerze mówiąc, nie. Najbardziej, chociaż i tak, i nie. O, tak bym to powiedział. Z jednej strony tak, ponieważ na pewno myśleliśmy, którędy pójść przez miasto i jak dużo czasu to zajmie, ale nie tyle z tego powodu, że mieliśmy, przynajmniej ja, że miałem wrażenie, że na 100% będzie tam bitka, tylko bardziej dlatego, że wiedzieliśmy, że tam jest myto w wartości takiej, a tu jest prom i promem będzie taniej, jak pójdziemy i szybciej. Więc było to myślenie wybierania trasy przez port, potem promem na drugą stronę rzeki, potem mostem ewentualnie wracając, jeśli już nie ma takiego ciśnienia czasu, ale nie dlatego, że tam będzie duża szansa na walkę, tylko właśnie dlatego, że tu było trochę taniej, a tam było na pewno trochę drożej, jeśli mielibyśmy przejść wszyscy naraz. Jakoś tak to mi się wbiło do głowy, co nie zmienia faktu, że to wrażenie, że w każdej chwili może być bitka, było. Zwłaszcza jeżeli na przykład myśmy w kilka postaci poszli do portu, a dwie postaci zostały w karczmie i w tej karczmie o mało nie wybuchły zamieszki trochę z tego powodu. Albo pamiętam taką sytuację, kiedy moja postać musiała się przemknąć przez miasto nocą, no i musiałem dużo rzucać na skradanie się, żeby nie zostać zauważonym, no i wtedy ja się trochę spociłem, to znaczy ja się spociłem, a moja postać to już na pewno była bardzo, bardzo zestresowana, bo jednak musiała się przemknąć przez Musion nocą samemu, co sprawiało, że no samo to w sobie było wyzwaniem, mając gdzieś tam z tyłu głowy, że jest to poczucie zagrożenia. Tutaj właśnie wydaje mi się, że udało się uzyskać taki efekt, że to poczucie zagrożenia było, ale może jest to wynik po części tego, jak to zakładałeś, natomiast ja tego tak nie zauważyłem. Ja to zauważyłem z powodu tej karczmy, z tych grup, które tam były, część z nich była skłonna do bitki zaraz na dzień dobry, tam udało się to jakoś załagodzić podczas tego pierwszego spotkania z nimi, kiedy indziej właśnie mieliśmy tą akcję właśnie też w karczmie swoją drogą, że była szansa na bitkę. Opisy właśnie tych grup, które się przyglądały, więc to było właśnie bardziej takie poczucie zagrożenia. Więc to się tutaj pokrywa trochę.
To w zasadzie dobrze. Znaczy, mówię, ja też mam takie... Jak prowadziłem sesję, miałem takie naprawdę momenty, że okej, teraz troszeczkę wypadałoby mi wrzucić, wiesz, no de facto taki encounter, właśnie, żeby była jakaś walka i tak dalej. No ale wiadomo, jak my też rzadko gramy, więc też nie chciałam za bardzo rozbuchać niektórych tych sesji, wiesz, żeby tylko były związane z walką w tym przeklętym Usion. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, czy zła, bo to jest, wiesz, jednak zawsze takie coś za coś, no bo jednak mieliśmy tam całą fabułę, która was zaciągnęła do tego miasta, mieliśmy rzeczy do rozwiązania, informacje do przekazania i też chciałem, żeby to się jakoś toczyło i no jak my tak nam sesje wypadają mniej więcej raz w miesiącu, to nie zawsze chcę wrzucać walki, które służą tylko temu, żeby pokazać niejako powagę sytuacji, a które no same w sobie niewiele poza tym będą wprowadzały, chociaż oczywiście jak gdyby się...
To znaczy, wiesz co, ja wspominałem o tym budowaniu napięcia i takiej legendy tego Musionu, to przecież po drodze do Musionu były dwie sesje, a nawet chyba trzy na bagnach, gdzie były walki właśnie i myśmy już do tego Musionu dotarli pobijani.
Tak, jak najbardziej, no właśnie to też jest w kontekście tego, że mieliśmy trochę takich walecznych sesji wcześniej, ja nie chciałem tego zamieniać, żeby każda sesja się ten... Może słusznie, może nie. Z drugiej strony wydaje mi się, że to troszeczkę przypadkiem wyszło tak naprawdę, ale to też jest fajne, że wiesz, jakbyście jako bohaterowie poznali różnicę, wiesz, między percepcją danego miejsca w społeczeństwie, gdzie właśnie, ojejku, ten przeklęty musi ją, wchodzisz i umierasz i koniec, albo ci macki wyrastają, a z drugiej strony, no, fakt jednak jest taki, że ci ludzie tam żyją, prawda, więc no siłą rzeczy w jakiś sposób żyć się tam da, to tak samo jak przekładać na nasz świat, prawda, są miejsca, które uważamy za bardzo niebezpieczne, przerażające i tak dalej, w których no, ludzie żyją w taki czy inny sposób od, wiesz, nierzadko pokoleń i o ile, powiedzmy, śmiertelność i szansa na nie, bardzo nieprzyjemne doświadczenia jest relatywnie wysoka w porównaniu do tego, co my znamy z własnego życia, no to jednak komuś się udaje, prawda? Są ludzie, którzy przez to przechodzą, przynajmniej przez ileś lat swojego życia. Więc też myślę, to było, powiem szczerze, raczej niezamierzone, ale myślę, że to jest fajny efekt tego, że wiesz, z jednej strony bohaterowie jakby widzieli legendę Musią, z drugiej strony zobaczyli prawdziwe Musią, jakie ono jest i jest ten dysonans, no bo przecież wszystko to, co słyszeli wcześniej w samym mieście, no to zazwyczaj było ludzi, którzy tam nigdy nie byli, prawda? Więc to wiesz, też troszeczkę rośnie nam jak kula śniegowa, że każdy powtarza tę plotkę i ona jest coraz bardziej i bardziej i bardziej.
Wiesz, mi się wydaje, że tutaj też było dobre to, że nie wrzucałeś za dużo takich losowych spotkań w tym Musionie, no bo bądź co bądź nie jechaliśmy tam jako drużyna tak po prostu, znaczy jechaliśmy trochę tak po prostu, ale jednak była za tym fabuła, był jakiś wątek, którego ważnym elementem był ten Musion i pewne wydarzenia miałeś tam zaplanowane w tym Musionie. I teraz, jeżeli jedziemy do tego Musionu i po drodze spotykamy te przeciwności i po drodze na tych bagnach właśnie walczymy jeden, drugi raz, trzeci raz, żeby dotrzeć tam, to jak już docieramy tam, to myślę, że wrzucanie na każdym rogu, gdzie logicznie powinno być tak, że tutaj powinna być walka, bo to jest bardzo niebezpieczne miasto, przynajmniej tak wynika z lore, jednak nie miałoby sensu, bo już zostało nam pokazane, że to miasto jest niebezpieczne i okolice są niebezpieczne, bo już przyszliśmy tam pobijani, a tutaj można już jednak tylko sygnalizować to i podtrzymywać poczucie zagrożenia, nie kosztem tego, żeby utrudnić rozwój samej fabuły, bo tu też wiesz, no turlanie kostkami jest fajne, natomiast jeżeli jest turlane za dużo, no to może przyćmić trochę fabułę, którą po coś przygotowujemy, no jednak chyba po to, żeby pokazać, nie?
Tak, jak najbardziej, no a do tego dochodzi wiesz jeszcze kwestia, że właśnie potem gracze nam mogą zacząć iść w inną stronę, bo tutaj z przypadkowego spotkania robi się, wiesz, chęć zemsty, zdobycia czegoś i tak dalej. I z jednej...
Albo tyle ran, że nie są w stanie podejść do głównego spotkania, nie?
Dokładnie. Poza tym, no też trzeba pamiętać, że myślę, że to było tak z perspektywy postaci graczy, jednak bardzo takie skondensowane przeżycie, bo na chwilę jak my o tym rozmawiamy, to w Musion i podróży już bezpośrednio tam do niego w czasie gry zajęło nam to jakieś 4 dni, które zrobiliśmy na przestrzeni jakichś 8-10 sesji, więc wiesz, to nie jest tak, że ci bohaterowie spędzili tam jakoś szczególnie dużo czasu, a no na tych wszystkich sesjach mieli jednak bardzo dużo takich nieprzyjemnych i niebezpiecznych doświadczeń, więc...
Ja ci mogę zaręczyć, że pomimo tego, że tego czasu tam z perspektywy postaci nie było dużo spędzonego, to przynajmniej moja postać ma tego miasta serdecznie dość.
Znaczy, wydaje mi się, że to też jest właśnie takie, wiesz, ostateczna jakby wynik tego, czy udało się Musnią przedstawić jako takie niezbyt miłe i sympatyczne miejsce, no to sprowadza się do pytania, czy chciałbyś tam Wernerem wracać tak po prostu, zakładając, że jeszcze uda wam się z niego wyjechać, bo jak nagrywamy ten odcinek, no to o ile drużyna ma mocne postanowienie opuszczenia Musnią, to jeszcze zupełnie się to nie udało, mamy nadzieję, że niebawem uda nam się to rozegrać. No ale to rzeczywiście jest właśnie pytanie, zakładając, że Wernerowi uda się Musion opuścić. Jakie by były jego opinie na ten temat i jak chętny byłby do powrotu w ramach jakiegoś questa czy czegoś podobnego?
No nie szczególnie.
Cóż.
Chyba to można uznać za sukces, nie?
No wiesz.
Swego rodzaju.
Wezmę co dają, jak to mówią. Dobra. Myślę, że to Chyba tyle na dzisiaj naszego sposobu na rozkminianie Musiną i przeklętych miejsc w świecie Warhammera. Dzięki wielkie za słuchanie. Dajcie znać w komentarzach taki format, takie podejście. Wam się podobało, bo sami też właśnie myślimy na tym, żeby troszeczkę potem rozgrzebywać rzeczy, które działy się na naszych sesjach. No a oczywiście też dajcie w komentarzach informacje, jakie wy widzicie Musiną, co wy byście zmienili, ewentualnie co sami robiliście na własnych sesjach.
Tak, my się z wami tymczasem pomału żegnamy, ale zanim to zrobimy, to zapraszamy na naszego Discorda. Tam możemy porozmawiać sobie o naszych, waszych sesjach, o lore i o innych rzeczach. No w zasadzie o tym, co nam przyjdzie do głowy.
No i oczywiście tutaj z tego miejsca zwyczajowe i wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy nas wspierają, sprawiają, że zarówno te odcinki naszych rozmów, jak i kolejne sesje mogą powstawać, są publikowane i dostępne dla was wszystkich.
Jeśli chcielibyście do nich dołączyć, to wszystkie linki znajdują się w opisie tego nagrania.
No i mamy nadzieję, że usłyszymy was w kolejnym odcinku już niebawem. Możliwe też, że na kolejnej sesji, na którą sami niecierpliwie czekamy. A tymczasem chwała Imperium i życzymy wam powodzenia w podróżach po starym świecie.
Tak, vive l'eroi i trzymajcie się. Cześć.